27 września powołano pierwszą kobietę na pastora w Polsce w kościele zielonoświątkowym. Rok temu zgodził się na to synod tego kościoła. Czy polskie kościoły protestanckie pójdą w ślady Szwecji? I jaki ma to związek ze zbawieniem? O tym już za chwilę w programie Którędy do nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. A z nami jest pastor Sławomir Ciesiłka. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Jest pastor przewodniczącym kościoła Droga w Inowrocławiu. Jest z nami również drugi pastor z kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, Paweł Chojecki.
Witam ciebie, naszego gościa i państwa bardzo serdecznie.
Do niedawna o takich rzeczach słyszeliśmy tylko z państw Zachodu. Teraz to się dzieje w Polsce. Rok temu synod kościoła zielonoświątkowego zgodził się przewagą jednego głosu na powoływanie kobiet na urząd pastora pomocniczego. I 27 września tego roku powołano na ten urząd pierwszą kobietę w kościele zielonoświątkowym. Uroczystość miała miejsce w częstochowskim zborze kościół Shoreline. Dlaczego to jest ważna informacja dla Polaków? Pastor Ciesiłka.
Ważna informacja dla Polaków, myślę taka, że Kościół jakby schodzi z drogi, którą reprezentuje Biblia. I musimy jakby o tym mówić. Nie możemy przemilczeć tej sytuacji, nie możemy przemilczeć tego wydarzenia, które miało miejsce 27 września, tak, w Częstochowie.
Na swoim blogu napisał pastor, że wciąż mocno przeżywa pastor to, co się dzieje w Kościele Zielonoświątkowym. Dlaczego?
Dlatego, że pierwsze kroki mojego chrześcijaństwa biblijnego stawiałem w Kościele Zielonoświątkowym. Kościół Zielonoświątkowy do dzisiaj jest mi bardzo bliski. Tam nabierałem, jakby poznawałem Biblię, poznawałem Boga. Spotkałem naprawdę Bożych mężów, którzy ukształtowali moje chrześcijaństwo, moje poglądy. I dzisiaj no, jest mi bardzo przykro i smutno z tego, że to całe dziedzictwo, które zostało przekazane młodemu pokoleniu, gdzieś idzie na zmarnowanie.
Ale czy to nie jest tak, że my powinniśmy iść za duchem czasu i tak jak kościoły na przykład w Szwecji pozwolić na to, żeby również kobiety były pastorami? Pastor Paweł Chojecki.
No, zależy, co mamy na celu. Czy mamy na celu budowanie Kościoła Jezusa Chrystusa, czy kościoła, nie wiem, jakiegoś świata współczesnego, czy zapotrzebowania społecznego, czy jakiegoś jednego czy drugiego przywódcy. Jeśli chcemy budować Kościół Jezusa Chrystusa, no to musimy być posłuszni Jego Słowu. No i to jest dla mnie tak proste, że dziwię się, że w ogóle część chrześcijan w ogóle ma tu jakieś rozterki czy pytania.
Ale są takie głosy, że przecież w Biblii czytamy również o kobietach, które miały takie funkcje przewodniczące, liderskie. W Kościele czytamy o Pryscylli, czytamy o Deborze w Starym Testamencie. Czy to nie też są takie sygnały dla nas, chrześcijan, że powinniśmy jednak dopuszczać kobiety do tych funkcji?
Oczywiście to, że uważamy za Słowem Bożym, że kobieta nie może być pastorem, czyli pasterzem stada, absolutnie nie deprecjonuje roli kobiet w Kościele, bo Bóg ustanowił dla kobiet bardzo ważne miejsca. Kobiety na przykład mogą być diakonisami, czyli pełnić funkcje zarządzające w Kościele, ale jakąś służbą, jakimś obszarem działalności Kościoła, a nie zarządzanie ludźmi, czyli chodzi o tu o przywództwo nad mężczyznami. Bo z tego tytułu jest właśnie ta kontrowersja. Nie, że kobieta może przewodzić, bo kobietami kobieta może przewodzić. I są wspaniałe liderki służby dla kobiet w Kościele, czy prowadzące na przykład naukę dla małych dzieci, tak zwane szkółki niedzielne, prowadzące jakieś zespoły muzyczne i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o, po pierwsze, pozycji pasterza w stadzie, czyli przewodnika stada, taki, jakim jest Kościół, bo tak, taki obraz właśnie Jezus często kreuje, siebie przedstawia jako dobrego pasterza, a później mówi o pastorach jako właśnie na mniejszą skalę takich przewodnikach w Kościele. Także jest bardzo wielka rola kobiet, ale Bóg dał jasny taki, można powiedzieć, taką strukturę władzy. To widzimy w liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 3 werset. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. To jest bardzo prosta taka hierarchia. Bóg ojciec, Bóg syn, mąż i żona. Nie? Oczywiście to nie dotyczy tu wszystkich kobiet, mowa jest o żonach, ale to pokazuje Bożą hierarchię, że nie można odwracać w Kościele tych ról. Nie można odwracać w rodzinie roli, że żona rządzi rodziną, rządzi mężem, i nie można tych ról odwracać w Kościele, bo to jest Boże ustanowienie, to nie jest nasz pomysł.
Skoro Pismo Święte jasno mówi na temat, można powiedzieć, kapłaństwa kobiet, dlaczego w takim razie Kościół Zielonoświątkowy zdecydował się na te zmiany, pastor Sławomir Ciesiółka?
Ja myślę, że Kościół Zielonoświątkowy już od dłuższego czasu przygotowywał się do tych zmian. I tutaj w całości się zgodzę z tym, co powiedział pastor Paweł, odnośnie tego, że to jest biblijne zalecenie tego, że kobiety nie mogą przewodzić mężczyznom. Kobiety nie mogą być jakby pełnić ról przywódczych w Kościele i nauczać doktrynalnie. Ja myślę, że tutaj wiele powodów, które Kościół Zielonoświątkowy brał pod uwagę, są sprzeczne z Biblią, z Bożym Słowem. W dużej mierze odnoszę wrażenie, że tutaj główną rolę grały ambicje poszczególnych osób, które pełnią przywódczą rolę w Kościele Zielonoświątkowym. I to spowodowało to, że Kościół Zielonoświątkowy poszedł w tym kierunku.
Ale czy to nie jest tak, że kobieta i mężczyzna są równi w Jezusie Chrystusie? Czy to nie jest jakaś dyskryminacja kobiet, pastor Paweł Chojecki?
Oczywiście, że są równi, jeśli chodzi o pozycję przed Bogiem, o pozycję duchową, o możliwości reagowania duchowego, rozpoznawania Bożej prawdy, rozpoznawania Ewangelii, zwrócenia się do Chrystusa po zbawienie. Tutaj absolutnie, jeśli chodzi o zbawienie, o pozycję w Chrystusie, nie ma niewolnika, wolnego, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma tu podziału na etnicznego i nie ma też podziału na mężczyzn i kobiety. Ale w strukturach społecznych, jaką jest na przykład rodzina, jaką jest Kościół, jest już różnica ról. Różnica ról absolutnie nie dyskryminuje. Na przykład to, że mężczyźni nie karmią piersią, czy to jest dyskryminacja mężczyzn? No niech się któryś zgłosi.
Skoro kościoły protestanckie są bliżej Pisma Świętego niż Kościół katolicki, przecież o to rozeszło się w czasach reformacji, to dlaczego w kościołach protestanckich kobiety zaczynają być pastorami, a w Kościele katolickim to się nie dzieje? Pastor Sławomir Ciesiółka.
Ja myślę, że to też polega na tym, że w Kościele rzymskokatolickim jakby papież jest osobą nieomylną. I tutaj to, cokolwiek on powie, to jest uważane za słuszne. A w kościołach ewangelikalnych autonomia i jakby różnorodność, która jest w Kościele, powoduje to, że no, niektóre kościoły nie dokonują egzegezy Bożego Słowa, tylko eizegezę, i to powoduje po prostu tą rozbieżność w postrzeganiu różnych fragmentów Biblii.
Papież Franciszek oświadczył w lutym tego roku, że nie będzie wyświęcania kobiet na diakonów.
No, ja bym tak specjalnie nie wierzył papieżowi, a po drugie papież może się zmienić i zmieni się też nauka katolicka. Tutaj takie uściślenie, bo katolicy zaraz zaprotestują. Papież jest nieomylny tylko, kiedy się wypowiada w sposób dogmatyczny. Normalnie może się mylić, ale i tak katolicy muszą go słuchać, nie? Ale Wróćmy do tego tematu kobiet. W Kościele katolickim coraz większa jest rola kobiet, nie? I tu już zaczyna się mówić o tak zwanym szafarstwie komunii przez zakonnice czy osoby nawet świeckie. Także tylnymi drzwiami po cichu papież Franciszek wprowadza to kapłaństwo kobiet, tylko żeby tak nie zburzyć świata tego katolickiego, no to deklaracje ustne, takie zewnętrzne są, nie wprowadzamy. Wprowadzają tylko tylnymi drzwiami. I tu jak pastor Sławek powiedział, rzeczywiście to, że w Kościele katolickim jest ta struktura hierarchiczna, powoduje, że te zmiany są powolniejsze, nie? One idą, ale gdzieś takich nie widać przez długi czas, nie? Tak jak mówiliśmy o tym wczoraj, o konflikcie doktrynalnym na Kulu, nie? Ci moderniści czy liberałowie kontra konserwatyści. No ta wojna już się w Polsce, że tak powiem, otworzyła, nie? A wcześniej tak wielu Polaków sobie nie zdawało sprawy, że ta wojna w świecie zachodnim to trwa już od lat tam 70., 80., a może nawet i 50. niektórzy by wskazali. Także ta wolność, która jest w kościołach protestanckich, że praktycznie każda wspólnota decyduje o kierunku swojej drogi, o posłuszeństwie albo nieposłuszeństwie Słowu Bożemu, powoduje, że są kościoły bardzo jasno stojące na gruncie Słowa Bożego, i to mówimy, że to są takie konserwatywne kościoły, no i jest wiele kościołów protestanckich liberalnych. Tak jak w katolicyzmie jest zderzenie tych dwóch tendencji, tylko, że tak powiem, do tej pory było bardzo niewidoczne, no to w kościołach protestanckich ze względu na większą wolność i swobodę wyboru drogi, nie ma jakiegoś jednego wyznania protestanckiego, nie ma papieża protestanckiego, wiecie, każdy, niekiedy kościoły grupują się, poszczególne wspólnoty w jakieś wyznania, ale też jest ich bardzo wiele i też jest stosunkowo duża swoboda w ramach tych wyznań i tak dalej.
Postęp jest bardziej zauważalny
dlatego
w kościołach protestanckich, bo jest
nie jest żaden postęp.
Tak
to jest regres.
Postęp.
To jest regres i to bardzo poważny. To jest zdrada Jezusa Chrystusa, a nie żaden postęp. Także nie nazywajmy tego, bo niektórzy postęp traktują jako coś dobrego. Dlatego zdrada Jezusa Chrystusa w części kościołów protestanckich się objawiła wcześniej. Szczególnie tutaj właśnie w Skandynawii.
Mamy mapę, można powiedzieć, tego konfliktu między konserwatystami a liberałami w Kościele katolickim, ale i w kościołach protestanckich, i z najnowszych sondaży wynika, że drastycznie spada poparcie dla Kościoła katolickiego w Polsce. W tym momencie jest to mniej niż 50% badanych. W związku z tym chciałam zapytać, skoro spada poparcie dla katolicyzmu w Polsce, Polacy być może będą bardziej zainteresowani jakąś alternatywną, być może protestantyzmem, tylko tutaj mamy dwa skrzydła. Z jednej strony katolicy liberalni patrzą z uznaniem na kościoły protestanckie, na przykład na kościół w Szwecji, gdzie już więcej pastorów to są kobiety. Z drugiej strony konserwatywni katolicy pokazują to, co robią protestanci. To jest właśnie lewactwo, poparcie dla LGBT. My tego nie chcemy, dlatego trzymamy się kościoła katolickiego. Jak w tym kontekście powinni zachować się biblijni chrześcijanie w Polsce, pastor Sławomir Ciesiółka?
No, biblijni chrześcijanie przede wszystkim powinni właśnie, tak jak dzisiaj mamy to spotkanie, przeciwstawić się temu i powiedzieć, że to, co jest dzisiaj nauczane, to, co jest dzisiaj robione w kościołach tych takich liberalnych, no to jest sprzeczne z Bożym Słowem i my stanowczo mówimy temu nie. Ja wiem, że wielokrotnie spotykam się z ludzi, którzy szukają drogi, tak, zbawienia, szukają Boga, ale nie mogą się odnaleźć w takiej społeczności, która jest tak liberalna, tak otwarta, że tak naprawdę nie różni się niczym od tego, z czego wyszli. Ja sam z Kościoła katolickiego byłem w Kościele katolickim przez 26 lat i wchodząc do Kościoła ewangelikalnego uważałem, że nie będę tutaj oszukiwany i okłamywany, a jednak okazuje się, że te wszystkie decyzje, które zostały podjęte w ostatnim czasie, pokazują, że no, nie do końca jest to prawdą z Bożym Słowem.
Pastor Paweł Chojecki, czy ten fakt, że już mamy kobietę pastora w Polsce, nie sprawi, że ci konserwatywni katolicy zniechęcą się do protestantyzmu?
na pewno to jest wielki wstyd ogólnie dla środowiska ewangelikalnych chrześcijan, biblijnych chrześcijan w Polsce. Na pewno będzie to wykorzystane przez takie wrogie protestantyzmowi czy wrogie Biblii ośrodki takie fundamentalno-katolickie czy narodowo-katolickie, żeby pokazywać i wyszydzać kościoły protestanckie. Zobaczcie, oni już kobiety w Polsce robią też pastorami. To jestem tego pewien, dlatego to jest wstyd i wielki grzech zielonoświątkowców polskich, że dopuścili się takiego sprzeniewierzenia Słowu Bożemu. Ale myślę, że rozsądni ludzie, rozsądni katolicy będą dalej potrafili, tak jak potrafią rozpoznać swoich biskupów czy księży, czy oni są franciszkowi, czy jednak konserwatywni, tak samo widząc odejście od Słowa Bożego całości Kościoła katolickiego, szczególnie w temacie Jezusa Chrystusa, w temacie zbawienia, bo tu są największe odstępstwa właśnie z czasów reformacji, czy wtedy można powiedzieć wypunktowane i później zacementowane przez Sobór Trydencki w Kościele katolickim, że będą umieli rozróżnić kościoły, które trzymają się Jezusa Chrystusa i Jego Słowa, od kościołów, które tak jak Kościół Zielonoświątkowy idą pod publiczkę, idą za zapotrzebowaniem części społeczeństwa. Oni myślą, że jeśli zrobią te przez środowiska lewicowe takie zmiany w kościele, czyli najpierw kobiety, później LGBT, bo to oczywiście będzie jedno za drugim zaraz pójdzie, o tym mogę więcej powiedzieć, to, że przyciągną nowych wiernych. Zapewne tak. Zapewne pojawią się tam ludzie. Ale czy to będą wierni Chrystusowi? Nie. To będą ludzie, którzy szukają Kościoła, który im się podoba. Nie Kościoła Chrystusa, nie Kościoła, który jasno stoi przy normach Jezusa Chrystusa, tylko Kościoła wedle swojego upodobania. A o tym apostoł Paweł w liście do Tymoteusza też pisał. Nazbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co ucho łechce. Czyli będą chcieli Kościoła, który nie będzie niczego od nich wymagał, a będzie im mówił, jacy są wspaniali, kochani i chwalmy Pana. To będzie mniej więcej główny temat tych nowych pseudokościołów.
I to już się dzieje w kościele w Szwecji. Tam jest około 6 milionów członków w tym kościele, a więcej Szwedów nie wierzy w Boga. Czyli można się spodziewać, że są w tym kościele po prostu osoby, które nie wierzą w Boga. Napisał pastor na swoim blogu: czasy końca ewidentnie mają swoje miejsce na naszych oczach. Upadek kościołów, bo kościół zielonoświątkowy to nie jest jedyna denominacja, której nie po drodze z Biblią. Na przykład patrz, baptyści uwikłani w duchową prostytucję, ekumenizm, bardzo mocno nam to wskazuje. Czego możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach, jeśli chodzi o biblijnych chrześcijan, o protestantów w Polsce?
Ja myślę, że najbliższe miesiące też wyklarują i pokażą nam tą różnicę między kościołami trzymającymi się Bożego Słowa, a kościołami, które idą, tak jak pastor Paweł powiedział, po to, żeby wyjść pod publikę i zadowalać ludzi, którzy przychodzą i potrzebują odreagowania po całym tygodniu pracy. Niektórzy wybierają bary, niektórzy wybierają dyskoteki, a niektórzy wybierają takie kościoły dla siebie, gdzie mogą przyjść, poczuć się komfortowo. I najbliższe miesiące jakby będą pokazywać, że będzie się jakby ta różnica klarowała i ludzie będą stawali w takiej prawdzie i będą mogli wybrać, tak? Będą wybierali. Albo pójdę do kościoła dla ciebie i nie będę szedł z Bożym Słowem, albo pójdę do kościoła konserwatywnego, który trzyma się Bożego Słowa i będę wzrastał i dojdę do zbawienia, tak? Swoje zbawienie w końcu dobiegnę do nagrody, która na mnie czeka w niebie.
Wspomniał pastor o zbawieniu. Jaki ma związek fakt, że kobieta zostaje pastorem po raz pierwszy w Polsce ze zbawieniem? Może powinniśmy zostawić tę kwestię i skupić się na głoszeniu Ewangelii, pastor Paweł Chojecki?
No właśnie te dwie sprawy są ze sobą bardzo mocno powiązane. W latach 90. przyjeżdżali tu do Polski misjonarze, czy bardziej gościnnie takie chóry ewangelizacyjne z Bob Jones University. Stąd miałem kontakt z ludźmi z tego uniwersytetu i potem razem w 2015 roku odwiedziliśmy ten uniwersytet. Nawet jakiś taki filmik tam podkładaliśmy, głosy takiego filmiku ewangelizacyjnego dla młodzieży. Także bardzo dobrze wspominam tamten czas i tę wizytę. I misjonarze z tego uniwersytetu ostrzegali nas już w latach 90. Patrzcie na pastorów kobiety, na rolę kobiet w Kościele. To będzie taki jasny sygnał, że Kościół się przewraca, że odpada od Bożego Słowa, zdradza Chrystusa. To będzie pierwszy symptom, a za nim polecą następne. Będą oczywiście, tak jak teraz to jest już dość popularne w środowiskach chrześcijańskich Zachodu, zmiana kategorii grzechu w sprawach LGBT. Dalej pójdzie ogólnie osłabianie mówienia o grzechu. No bo wiecie, jeśli wszyscy są fajni, jeśli Bóg wszystkich akceptuje, jeśli Bóg wszystkich kocha, co jest prawdą, ale kocha, to nie znaczy, że przyjmuje wszystkich jak leci. Chce nawrócenia. Chce zawołania do Jezusa Chrystusa po zbawienie. A szczerze do Jezusa może zawołać tylko człowiek, któremu ciąży grzech. Zobaczcie, w tych nowych kościołach, tak jak Kościół Zielonoświątkowy dzisiaj, nie będzie się już mówić o grzechu i nawróceniu. Bo ty jesteś fajny. Bóg cię akceptuje takiego, jakim jesteś. Nie potrzebujesz nawrócenia. W tym sensie to będzie oznaczało, nie potrzebujesz Chrystusa do zbawienia. To będzie bardzo szybko szło w tą stronę. To już widzimy tego symptomy. Czyli ludzie nie będą mogli szczerze z serca wołać do Chrystusa, bo nie będą słyszeli Ewangelii, której częścią jest zła nowina o grzechu. Jezus Chrystus nie przyszedł, żeby nam fajnie było, żebyśmy mogli mieć fajne nabożeństwa zielonoświątkowe. Jezus Chrystus przyszedł, aby swoją krwią zapłacić za mój i twój grzech. Jeśli nie będziemy mówić o grzechu, a te kościoły właśnie w tą stronę pójdą, bo już Słowo Boże nie jest normatywne. Już Słowo Boże nie mówi, co jest grzechem, a co jest wolą Bożą według tych kościołów. To za chwilę będzie to, co w Kościele katolickim, że wszyscy są fajni, Bóg wszystkich kocha, ta encyklika Fratelli Tutti, ja ją tam nazywam Tutti Frutti, ale tu podałem jej prawidłową nazwę. Wszyscy jesteśmy braćmi. To jest kłamstwo. Nie wszyscy jesteśmy braćmi. To dopiero ci, którzy zawołają do Jezusa Chrystusa, stają się dziećmi Boga i dla siebie są braćmi. A papież chce rozciągnąć to braterstwo na wszystkich ludzi, zwierzęta, ślimaczki, nie wiem co tam jeszcze.
Czyli tak jak ciebie rozumiem, fakt, że kobiety zostają pastorami, może się skończyć tak dla tych kościołów protestanckich, jak sytuacja ma się w Kościele katolickim.
Przestaną głosić Ewangelię, tak. Bardzo szybko przestaną głosić Ewangelię. I to mówię, to nie ja wymyśliłem. To w latach 90. misjonarze z Bob Jones University ostrzegali nas, że u nich się to stało i jak do nas to przyjdzie, to tak się skończy.
Tutaj widać, jak działa kościół w Szwecji. Biskupką Sztokholmu jest lesbijka, która jest w związku z małżeńskim, z inną pastorką i razem wychowują syna. Jak to się ma do tych biblijnych wymagań, żeby biskup był mężem jednej żony? Pytanie do pastora Sławomira Ciesiułki. W jednym z kazań pastor powiedział, że trzeba płynąć pod prąd. Dlaczego chrześcijanie mają płynąć pod prąd?
No bo takie jest nasze zadanie. Pan Jezus powiedział, że mamy być światłem dla tego świata i solą dla tego świata, więc ewidentnie to jest nasze zadanie, żeby płynąć pod prąd tego świata i pokazywać, że normy moralności opisane w Biblii są inne niż te, które pokazuje nam świat. I tutaj odniosę się tylko do tej kwestii, którą poruszył pastor Paweł, że nie, że to będzie się działo, ale to tak naprawdę już się dzieje, że kościoły nie mówią o grzechu, nie mówią o tym, że LGBT i różnego rodzaju takie rzeczy są grzechem, tylko po prostu jest z góry narzucone kaznodzieją, żeby po prostu mówili o miłych rzeczach, o miłości, o akceptacji, o przebaczeniu, a broń Boże nie mogą mówić o grzechu, tak? Bo ludzie mają się czuć komfortowo w kościele, kiedy przychodzą.
Tu na swoim blogu, Sławek, bardzo fajnie napisałeś, że jednym z podstawowych wymagań dla pastorów jest, tu zacytuję z listu do Tymoteusza, na przykład biskup ma być nienaganny mąż jednej żony. No, w jaki sposób kobieta, pastor, może spełnić te wymagania? No proszę, oczekuję. Znaczy to ty pierwszy zadałeś to pytanie, także oczekujemy propozycji. No jak kobieta ma spełnić to zadanie? No proszę. Szczególnie, że tutaj jest nawet nie żony, tylko mąż jednej kobiety, dokładnie w tekście greckim, nie?
Ja w ostatnim czasie przesłuchałem kilka kazań osób, które jakby akceptują to bycie kobiet pastorami. I jednym z elementów, które zauważyłem, to to, że oni właśnie dokonują tej takiej nieprawidłowej, nie egzegezy, tylko eisegezy, czyli po prostu do tekstu biblijnego wkładają swoje jakieś przekonania. I według jednego z takich osób, które jakby promują to bycie przez kobiety pastorami, jest powiedziane, że ten tekst dotyczy tylko i wyłącznie małżeństwa. To nie dotyczy biskupa, nie dotyczy prezbitera, nie dotyczy kwestii duchowych kościoła, tylko po prostu dotyczy relacji między mężem a żoną.
No dziwne, bo tu stoi jak wół, jak to się kiedyś mówiło. I żeby jeszcze było jaśniej to wyrażone, to w dwóch miejscach, czyli w dwóch listach tych wymagań dla pastorów, w liście do Tymoteusza i w liście do Tytusa, wśród tych cech pastorów, biskupów, starszych, no pojawia się tam mąż, żona, rodzina, nie? Czyli że pastorem może być ten, kto ma żonę, której jest wierny przez całe życie, mąż jednej kobiety, dokładnie takie jest określenie, i mający tam dobrze wychowane dzieci. Także jak ma to spełnić kobieta? Oczywiście jest to niemożliwe, jest to naginanie, tak jak powiedziałeś, naginanie Słowa Bożego do własnych wymysłów, do potrzeb kulturowych. I też można zobaczyć, patrząc na historię Kościoła, kiedy pojawił się problem dopuszczania kobiet. No, w momencie emancypacji, w momencie, kiedy kobiety już doszły do wszystkich urzędów w państwie, oczywiście niech sobie dochodzą, ja nie mam nic przeciwko temu, ale zobaczcie, że to kultura wymaga, stawia wymóg zmiany teologii, a nie Biblia. Czyli to nie jest interpretacja Biblii, tylko to jest odejście od Biblii na rzecz ukłonu w kierunku wymagań kultury. Nie? Dlatego jeszcze pozwolę sobie zacytować z listu do Tymoteusza inny tekst, żebyście zobaczyli, czy można tutaj jakiekolwiek wątpliwości mieć. Apostoł Paweł naucza: nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Apostoł Paweł wywodzi ten porządek w kościołach, że tylko mężczyźni mogą przewodzić i nauczać cały kościół, kobiety mogą przewodzić i nauczać, ale tylko kobiety, co już wcześniej powiedziałem, czyli one mają zdolności do tego wszystkiego, ale ze względu na stworzenie. Czyli zobaczcie, tu nie da się mody kulturowej wprowadzić, bo taki jest porządek stworzenia. Najpierw Adam, potem Ewa do jego pomocy. I nie Adam pierwszy zgrzeszył, ale kobieta została zwiedziona. Czyli nie tylko, że łamią Słowo Boże i Boży porządek te kościoły, które dopuszczają się takiej brewerii, ale też otwierają się na jeszcze większe zwiedzenie. Bo w tym momencie władza w kościele należy do kobiety. A w rzeczywistości tutaj przecież jasno z tego tekstu wynika, że to właśnie mężczyźni oczywiście nie są stuprocentową gwarancją, ale są właśnie tym filarem. Dlatego tak pokazałem ten Boży porządek. Bóg ojciec, Bóg syn, ojciec mąż, dopiero żona. Można powiedzieć, że rodzina jest taką mini wspólnotą. I tutaj widzimy to samo w makrowspólnocie Kościoła. Kościoły, które pójdą w tą stronę, otwierają się na szatańskie zwodzenie. I to nie ja mówię, tylko proste, jasne, zrozumiałe Słowo Boże.
Pastor Sławomir Ciesiłka, co by chciał pastor na koniec przekazać tym osobom, szczególnie z Kościoła Zielonoświątkowego, które nie mają takiego jasnego zdania w sprawie kapłaństwa kobiet?
No przede wszystkim, żeby zaczęli czytać Boże Słowo i nie wsłuchiwali się w kazania osób, które tak naprawdę tutaj pastor Paweł to bardzo fajnie podkreślił, że no to jest zwiedzenie, tak? Kazania osób, które no, doprowadzają do zwiedzenia swoich wiernych, tak? Żeby czytali Boże Słowo i interpretowali je tak, jak powinno się je interpretować, a więc wyciągali z Bożego Słowa to, co jest istotne i ważne i to, co Bóg chce nam poprzez swoje Słowo pokazać. Żeby szukali też miejsc, w których będą mogli dojrzewać i wzrastać w zdrowej nauce. Myślę, że tutaj mówimy o Kościele Zielonoświątkowym jako o całości, ale musimy też podkreślić to, że są w tej denominacji, tak jak w innych denominacjach, poszczególne zbory, które trzymają się Bożego Słowa i za wszelką cenę będą dążyły do tego, żeby nie wprowadzać tego, co narzuca im kościelna hierarchia, tak, żeby trzymać się Bożego Słowa. To jest najważniejsze, co bym chciał pokazać.
Widać, to było w głosowaniu. Przewaga jednego głosu, pastor Paweł Wojecki.
To jest kpina, że Słowo Boże się dyskutuje, a nie, znaczy się głosuje, a nie się stosuje. Bo my jesteśmy od tego, żeby stosować Boże Słowo. Jak zobaczymy jeden z tych najbardziej pochwalonych kościołów w Księdze Apokalipsy, czyli tym właśnie czasów przedostatecznych, kościół w Filadelfii, no to właśnie tam mówi, nie zaparłeś się mojego imienia, jesteś wierny mojemu Słowu. Czyli reszta kościołów będzie, wyprze się Jezusa, będzie głosić tam jakieś uniwersalne zbawienie bez Chrystusa i wyprze się, czy zerwie wierność, posłuszeństwo Słowu Bożemu. Tu tylko taka jeszcze uwaga, nie mówmy kapłaństwo kobiet, bo to jest termin katolicki, bo tam jest kapłaństwo w kościele, w kościołach biblijnych jest powszechne kapłaństwo, a tu mówimy o pastorstwie kobiet, nie? Ale rozumiem, że w mediach polskich no to używa się tej katolickiej terminologii. Jeśli chodzi o zielonoświątkowców, to takie jedna poważna uwaga. W kościele zielonoświątkowym, ja tam troszeczkę się otarłem o niektóre wspólnoty zielonoświątkowe, powiedzmy, jeszcze w tych czasach katolickich, kiedy poszukiwałem jakiejś drogi, byłem też w duszpasterstwach takich zielonoświątkowych typu Beczka Krakowska, katolickich, ale o odchyleniu tym zielonoświątkowym, także znam trochę też, na pewno dużo, dużo słabiej niż pastor Sławek, ale no troszeczkę wiem i tam jest taka niestety bardzo no, niszcząca tendencja stawiania wyżej tego, co mi się wydaje, co ja czuję. Niekiedy to się nazywa, że duch mnie tak prowadzi, to zielonoświątkowcy coś czują, a mówią, że duch ich tam prowadzi. Pamiętajcie, Duch Święty nigdy nie prowadzi wbrew Słowu Bożemu. Czy jeśli waszych przywódców, jeśli wasze uczucia lub myśli ktoś prowadzi przeciwko Słowu Bożemu, to nie jest to Duch Święty. To jest duch tego świata.
Bardzo dziękuję. Myślę, że na pewno jeszcze wrócimy do tego tematu w programach Którędy do Nieba. Czekamy również na wasze pytania i komentarze pod tym programem. Przesyłajcie dalej. Na koniec smutna informacja, szczególnie dla biblijnych chrześcijan w Polsce. Na koronawirusa zmarł w wieku 57 lat pastor Piotr Wowry z Ustronia. Także przekazujemy kondolencje. Pastor Paweł Wojecki, czy chciałbyś coś przekazać kościołowi,
ja
rodzinie?
Już mówiłem w programie o 13:00. No jak widać, pastor Wowry jest moim rówieśnikiem, bo ja też mam 57 lat, także kiedy usłyszałem o jego chorobie, no tak wiedziałem, no mnie też to mogło spotkać, może jeszcze spotka w jakiejś niedalekiej przyszłości. Nie znałem osobiście pastora, ale słyszałem bardzo dużo od naszych widzów luteran, bardzo dużo dobrego o tym człowieku i duszpasterzu, także wiem, że to jest wielkie cierpienie dla rodziny w tej chwili i wielka strata dla społeczności, którą prowadził pastor Wowry. Używamy terminologii no, biblijnej. Wiem, że część kościoła luterańskiego już przeszła na to stosowanie terminologii ksiądz, no ale mi to jakoś przez usta nie przechodzi w odniesieniu do bożych ludzi czy pastorów kościołów. Stąd pozwólcie, że pozostanę przy takiej terminologii. Cóż, no, w chwili śmierci, no to człowiek, każde słowa to są jakieś takie trochę za małe, za puste. Mówię, nie znałem tego pastora, ale jeśli zawołał w swoim życiu do Jezusa Chrystusa, a tak jestem głęboko przekonany, no to wiem, że jest w niebie. I teraz jest szczęśliwy. Także tu będziemy cierpieć, bliscy będą cierpieć, ale pamiętajmy o tej chrześcijańskiej perspektywie śmierci, że to jest wejście już do domu, który przygotował dla każdego zbawionego osobiście Jezus Chrystus. Na pewno każdemu z nas się tam spodoba.
Szczególnie w czasie pandemii chińskiego wirusa codziennie umierają Polacy, być może niedługo też nasi bliscy. Warto się zapytać, którędy do nieba i nie czekać z odpowiedzią na to pytanie. Bardzo dziękuję. Był z nami pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Ci za udział.
Dziękuję bardzo.
Pastor Sławomir Ciesiłka. Dziękuję. I do zobaczenia, miejmy nadzieję, następnym razem.